radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektorka do spraw studenckich w tej uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej, autorka podręczników do nauki matematyki w wyższych uczelniach technicznych. Witam panią rektor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią.
Pani
witam
profesor, słuchaczy. No właśnie, my tak się spotykamy w okresie maturalnym i tak sobie myślę, będziemy rozmawiać dzisiaj o matematyce, o królowej nauk, ale dla wielu osób ta matematyka to jest tylko taki zbiór wzorów, jakichś teorii, które trzeba przełożyć na zadania. Kompletnie niezrozumiała rzecz. Jak pani zdefiniowałaby matematykę dzisiaj komuś, kto twierdzi, że nie ma ona nic wspólnego z jego codziennością, że ona jest w ogóle mu niepotrzebna? Rzeczywiście jest niepotrzebna, czy jest gdzieś tam, przebija jednak w tym życiu, chociaż możemy być tego kompletnie nieświadomi?
W zasadzie pani redaktor sama odpowiedziała na to pytanie, bo my często kojarzymy matematykę właśnie z tym zbiorem reguł, z tą umiejętnością liczenia, podstawienia do wzoru. A tak naprawdę matematyka dla mnie to jest sposób myślenia. To jest pewne wnioskowanie, analizowanie. To jest to wszystko, co stoi gdzieś właśnie za tymi wzorami, tą umiejętnością liczenia, która daje nam jakiś trening, oczywiście, dla mózgu.
Taka gimnastyka dla mózgu.
Dokładnie, taka gimnastyka dla mózgu. I można powiedzieć tak, że jak mamy telefon komórkowy, to przecież w nim jest pewien system operacyjny, którego nie widzimy. I moim zdaniem dokładnie tak jest z matematyką, że my nawet nieświadomie jej używamy, przewidując coś, wyciągając właśnie jakieś wnioski, szacując, analizując, czy mamy na coś szansę, czy nie. Więc my używamy tej matematyki właśnie w tym sposobie myślenia.
A informatyka nie zastępuje dzisiaj matematyki na tym pierwszym miejscu, na tym podium? Czy ona jest też zależna w jakiś sposób od matematyki? My na przykład, korzystając z mediów społecznościowych, słyszymy algorytmy. No mi się kojarzy to jednak z matematyką też, prawda?
No tak, no to bym powiedziała w ten sposób, że właśnie te algorytmy, to pozycjonowanie chociażby, wyszukiwarka Google jest oparte na matematyce, na takim pojęciu, tutaj nie chciałabym przestraszyć słuchaczy, ale pojęciu właśnie wektorów własnych. I rzeczywiście za tym wszystkim stoi już wtedy bardzo, powiedzmy, zaawansowana matematyka i te programy informatyczne, one bazują, algorytmy bazują właśnie na matematyce.
No wiele osób nie rozumie, jak to działa, prawda? Jak działają te algorytmy, że one wiedzą, nie wiem, gdzie ja jestem, co ja robię, co tak. Ja lubię i z kim się tam komunikuję i po co właściwie te dane są zbierane.
No, to jest... Ale nawet jak popatrzymy sobie na wyszukiwarkę Google, przecież każdy z nas zetknął się z tym, że chcemy dojechać do jakiegoś punktu, no i mamy wskazane ileś tras. I teraz, któraś z tych tras jest wskazana dla nas jako ta optymalna?
Najlepsza,
ale ona nie zawsze jest najkrótsza, tak? Albo
bez promów,
najszybciej,
albo płatnych odcinków, tak?
Tak, więc tutaj za tym stoi optymalizacja. A optymalizacja to też matematyka.
Ja się zastanawiam, jak dzisiaj wygląda to z punktu widzenia was, naukowców, nauczycieli akademickich w uczelniach technicznych, takich jak Politechnika Gdańska. Ten taki kandydat na studenta, który przychodzi po liceum, po technikum, po maturze ogólnie rzecz biorąc, tak?
Z matematyki.
Z matematyki. I jak pani ocenia to, co dzisiaj potrafią młodzi ludzie w zakresie tej nauki, jaką jest matematyka? Czy to w przeciągu lat pani pracy jakoś się zmieniało, inaczej wygląda dziś niż kiedyś, czy właściwie jest na podobnym poziomie? Co można na ten temat powiedzieć, na temat poziomu wiedzy matematycznej wśród dzisiejszej młodzieży?
Mhm. No niestety wygląda to inaczej i bym powiedziała in minus. To znaczy mam świadomość tego, że obecni kandydaci na studia, te osoby, które przyjmujemy, one przychodzą do nas tak globalnie z innym zestawem kompetencji, umiejętności. I to jest jakby taka kwestia tych czasów, w których żyjemy. Natomiast teraz patrząc na samą matematykę, no matematyka na tym cierpi. Bo
ale nie czy ma... to jest jakoś inaczej uczona, jak w szkołach, niż kiedyś?
Wydaje mi się, że tak. Też pojęciowo, patrząc z punktu widzenia potrzeb uczelni technicznej, pojęciowo jest dużo uboższa. My już wiele lat temu, Politechnika Gdańska wprowadziła takie różne zajęcia uzupełniające jakby potrzeby, oczekiwania uczelni wyższej, technicznej w zakresie aparatu matematycznego, a tym, z czym wychodzi absolwent szkoły średniej, czy to liceum, czy technikum.
Bo zastanawiam się, czy to jest problem tylko matematyki. Może fizyka, chemia, w ogóle przedmioty ścisłe tak zwane są w jakimś odwrocie teraz, jeśli chodzi o nauczanie inne i nie związane konkretnie, no to są trudniejsze pewnie przedmioty dla wielu osób.
Tak, dla przeciętnego ucznia z pewnością. Bezwzględnie, to zgadzam się z panią redaktor, że cierpią też na tym inne przedmioty, w szczególności właśnie fizyka, chemia.
Dlaczego tak jest?
No proszę zauważyć, że zmieniają się ciągle podstawy programowe nauczania przedmiotów w szkole, zmieniają się siatki godzin, dochodzą nowe przedmioty, gdzieś obcinane są też godzinowo właśnie zajęcia, lekcje z matematyki. I to powoduje taki efekt, że właśnie na te przemyślenia, które budują w nas właśnie to, w naszych głowach tą matematykę, to myślenie matematyczne, na te właśnie analizowanie problemu jest coraz mniej czasu. I w zasadzie ta matematyka, nauczanie matematyki często sprowadza się pod presją czasu do takiego postępowania, masz wzór podstaw.
No właśnie, ludziom się młodym nie tłumaczy właściwie po co to jest, do czego to może służyć, tak? Tylko podstaw, tak. Zrób, wykonaj polecenie i zrób zadanie, a nie mają wiedzy właściwie po co ja to robię, do czego mi się to może przydać.
Tak, bo tak naprawdę jakby idealnie byłoby to wprowadzane w ten sposób, że mamy problem, do tego problemu dopasowujemy jakiś model. Tutaj pojawia się wzór, liczymy. I to nam daje takie zrozumienie matematyki, które jest kluczem później do właśnie jej opanowania. Natomiast my zaczynamy dokładnie od końca. Mamy wzór, mamy podstawić i to, co wyjdzie, będzie, może mieć zastosowanie tutaj. A moim zdaniem to jest niedobre dla naszych mózgów. Nie? To takie obcina tą matematykę, pozbawia jej takiego sensu zastosowań.
Matematyka uczy logicznego myślenia?
O tak, bezwzględnie. Ona pozwala tak uporządkować świat, bym powiedziała. Zdjąć tą warstwę chaosu i zobaczyć pewne właśnie te logiczne relacje gdzieś tam
bo
panujące.
Tak jak już się wgłębiamy w ten temat, to ja sobie tak myślę, że z jednej strony mamy logiczne myślenie i matematykę, z drugiej strony mamy emocje, prawda? I tak. Które często rządzą, a ta logika gdzieś ucieka. I tak. Emocje, impulsywność kierują ludźmi, prawda?
Ale ja bym powiedziała też w ten sposób, że ta logika, logiczne myślenie jest bardzo dobre, ale też najlepszym chyba rozwiązaniem jest taki miks tego logicznego myślenia plus emocje właśnie, bo żeby te nasze decyzje nie były aż tak racjonalne i nie uwzględniały naszych potrzeb, które wyrażają się też gdzieś w postaci emocji.
To pozwala nam też te decyzje lepsze podejmować, takie bardziej racjonalne w takim życiu osobistym, jak ktoś jest niezłym matematykiem, albo nawet może nie nazwałby siebie niezłym matematykiem, ale gdzieś ta matematyka pozwala mu racjonalizować pewne rzeczy i funkcjonować w takiej codzienności, nawet trochę nieświadomie.
Dokładnie. Właśnie o to chodzi. Tak jak mówiłam z tym telefonem komórkowym, że my nie wiemy, że za tym stoi matematyka, więc to logiczne myślenie pozwala nam nawet po pierwsze racjonalnie podejść do problemu, tak? Ale też po drugie jakby zoptymalizować sobie też ten kierunek, w którym chcemy iść, tą decyzję, którą chcemy teraz podjąć. Więc moim zdaniem, jeżeli my wejdziemy na to, na ten poziom takiego matematycznego myślenia, tutaj logicznego myślenia, to naprawdę dużo łatwiej i bezpieczniej nam się żyje, bo też nie dajemy się zmanipulować, nie dajemy się tak łatwo oszukać, wciągnąć w jakieś takie wydumane teorie.
Skoro ta matematyka jest tak bliska logice, to wracając do tych naszych maturzystów, uczniów, licealistów i studentów, dlaczego tak wielu, dla wielu osób ona staje się takim synonimem, jest synonimem stresu, taką czarną magią, którą trudno zrozumieć, bo ona po prostu trudna jest? Czy my popełniamy gdzieś błędy w edukacji już na początku, że ktoś przyklejoną ma łatkę, no on jest, nie jest umysłem ścisłym, tak? Nie, ma, no niezdolny do pojęcia takich rzeczy, czy to jest nieprawda, bo mózg jest plastyczny i można go kształtować od początku.
Tak, to jest takie etykietowanie. Ja nie wierzę po prostu w to, że ktoś mówi, że nie ma uzdolnień matematycznych, nigdy nie rozumią matematyki.
Często się mówi, że dziewczyny nie mają,
o, tak, prawda? A to już w ogóle stereotypy. Mm-hmm. To jest, no, dla mnie takie straszne myślenie. Ale wracając jakby do początku, do tego, od czego pani redaktor zaczęła, to no jednak pokutuje tutaj ten sposób nauczania matematyki od samego początku. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, nie ma tego kontekstu zastosowań.
Przedmiot jest abstrakcyjny, trzeba powiedzieć, tak? No, przedmiot matematyka.
Ale abstrakcja sama w sobie też nie jest zła. Tylko oczywiście nie można przedstawiać całej matematyki tylko w sposób abstrakcyjny.
Właśnie, bo tak sobie myślę, pani profesor, czy dziecko w przedszkolu, czy na początku edukacji w wczesnych klasach szkoły podstawowej ma rozwinięte to takie myślenie abstrakcyjne na tyle, żeby zrozumieć i polubić ten przedmiot na tyle właśnie, czy w jaki sposób on jest nauczany. Mhm. Że tam gdzieś może ten błąd już jest. Że
na samym początku.
Tak. Rodzice siedzą, włosy z głowy rwą i robią te zadania z tymi swoimi dziećmi.
I te słupki wszystkie. Tak. Powtarzają ciągle te same
to
zadania.
Jak uczyć? Co powinno się zmienić? Mhm. To jest pewnie trudne pytanie, prawda?
Tak, jak trudne pytanie. Ja bym powiedziała coś takiego, że tak żeby to jakby objęło te wszystkie etapy edukacyjne, to matematyki należałoby uczyć zadając pytanie dlaczego w zamian za pytanie jak. Czyli nie jak to policzyć, ale dlaczego to liczymy.
No, na pewno państwo słuchacze mieliście kiedyś może w życiu albo słyszeliście taką historię, że ktoś dostał jedynkę albo reprymendę od nauczyciela, bo nie tak policzył, chociaż wynik ostateczny był prawidłowy. Ale jest jakaś metoda, którą szkoła uczy, tak, która jest według...
Ale z drugiej strony też ten wynik nie powinien być najważniejszy, tylko właśnie tok rozumowania. Tylko tutaj oczywiście...
Czyli dlatego ta reprymenda czasami jest w porządku, tak?
Że... Być może tak, aczkolwiek bym tutaj podkreśliła, że potrzebna jest też taka wolność w przeprowadzeniu tego rozumowania. Czyli nie to podążanie jedynie słuszną jedną ścieżką, tak? Ale taka wolność dojścia do tego wyniku, tak, na swój sposób, byle oczywiście tak. Poprawny.
Są takie wyzwania nawet w mediach społecznościowych, gdzie są pokazane równania i ludzie mają policzyć wynik i nie wiedzą, jak coś jest w nawiasie, czy powinno być pierwsze liczone, czy poza nawiasem, czy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. To jest podstawowa
kolejność
działań, szkoła podstawowa, prawda? Czyli tak. Dorośli ludzie z tym problem mają, który gdzieś tam pozostaje. Ale czy nowoczesne technologie, o których my teraz tyle mówimy, sztuczna inteligencja, one pomogą zobaczyć tą matematykę, zobaczyć w cudzysłowie, tak? Czyli ale to jest... osiągnąć jakiś, no, to jest szansa dla nas, żebyśmy jakiś postęp zrobili właśnie w podejściu do nauczania matematyki.
To jest bardzo dobre narzędzie właśnie do wizualizowania matematyki. I nowoczesne technologie mogą nam jakby odzyskać to znaczenie matematyki w życiu codziennym. Bo ale... one mogą właśnie zilustrować różne pojęcia, tylko z nowoczesnymi technologiami trzeba bardzo ostrożnie, bo one nie mogą zastąpić nam myślenia.
No właśnie to nie? chciałam powiedzieć. Ten trening to nie jest zagrożenie,
mózgu, tak. To znaczy, jak ze wszystkim, nowoczesne technologie muszą być używane w sposób wyważony i
mądry. Są takie teorie, że powinno się nowoczesne technologie, media społecznościowe, AI i wszystko wprowadzać dopiero w pewnym momencie życia dziecka. Tak. Teraz nie podam wieku, ale gdzieś około 10-12 roku życia chyba tak, to
tak,
powinno
też,
być.
Też o tym słyszałam,
żeby dziecko najpierw ten mózg swój jakoś ukształtowało i pewne mechanizmy tam zaczęły działać, a nie żeby po prostu robiła to za nas sztuczna inteligencja.
Tak. Także w wielu systemach nauczania matematyki na tym poziomie właśnie wczesnego nauczania matematyki odchodzi się od wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz właśnie tego treningu samodzielnego myślenia. Natomiast podkreślę jeszcze raz to co powiedziałam, że mądre używanie nowoczesnych technologii pozwala bardzo ładnie zwizualizować różne pojęcia matematyczne, gdzieś jakieś tam suwaki takie, no to wszystko można zobaczyć. Nie? Zobaczyć, jak działa matematyka.
Ja chciałam jeszcze wrócić na koniec tej części naszej rozmowy do tej przepaści między matematyką maturalną, tak ją nazwę, a tą matematyką wymaganą na studiach inżynierskich. Mówiła pani, że robicie takie wyrównawcze zajęcia
które, uzupełniające.
Bo tak sobie myślę, że pewnie też poziom wśród studentów jest różny. Jedni mają większą wiedzę matematyczną, inni mają tą wiedzę mniejszą. Pewnie też zależy, kto jaki profil klasy kończył.
Możemy też popatrzeć na studentów kończących licea, a kończących ale wcześniej technika.
Tak, ale nasunęło mi się takie pytanie o tych wszystkich inżynierów, którzy później pracują. Czy oni rzeczywiście kończąc studia, mając licencjat, robiąc studia inżynierskie, tak? Rozumiem, że już powinni ten poziom mniej więcej równy mieć, tak? W zakresie tego, jak będą później z tej matematyki korzystali. A wielu korzysta później z jakichś programów konkretnych. Już nie muszą w zeszycie, prawda, równań robić, tylko liczy za nich to właśnie albo sztuczna inteligencja i te programy. Czy w związku z tym rozwojem tej sztucznej inteligencji, my też, wy jako naukowcy, jako władze uczelni, ludzie, którzy przygotowują programy studiów, no myślicie o tym, żeby jednak też zmienić program studiów i tam mniejszy nacisk kłaść? Czy to nieprawda? Ta matematyka będzie ważna jeszcze przez długi czas i tu się w tym zakresie nic nie zmieni. Nie będzie odpuszczenia i prawda, zejścia na niższy poziom, bo przecież gdzieś tam są programy.
Jeżeli myślimy o matematyce jako właśnie tym sposobie myślenia, a nie umiejętności liczenia, to ona będzie ciągle tak samo ważna, bo tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj tych naszych studentów, później inżynierów wyręczy w tych podstawowych obliczeniach albo jakiś program, albo sztuczna inteligencja. I jakby nie takie umiejętności tak naprawdę są teraz inżynierowi potrzebne, ale to jest tylko maszyna, która wykonuje te obliczenia. I teraz rolą tego inżyniera jest zweryfikować poprawność, czy wcześniej jeszcze dobrze dobrać model obliczeniowy, żeby dać właściwy zakres obliczeń temu programowi. Więc wydaje mi się, że nawet my tutaj wchodzimy na wyższy poziom umiejętności matematycznych w kontekście właśnie tego, co powiedziałam wcześniej, tego myślenia matematycznego, bo tutaj jest dużo większa odpowiedzialność ze strony inżyniera, żeby teraz zweryfikować to, co policzyła, można powiedzieć, bezmyślnie jednak maszyna.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie w audycji poświęconej nauce. Dziś rozmawiamy o matematyce, a naszą ekspertką jest dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej i prorektorka do spraw studenckich uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej. Na początek zadałabym takie pytanie związane cały czas z tą matematyką, którą tak tutaj na czynniki pierwsze rozkładamy w audycji. Gdyby mogła Pani zmienić jakąś jedną rzecz w systemie nauczania matematyki w szkołach na przykład podstawowych, zejdźmy na ten najniższy poziom edukacji, to co by to było na dziś? Czy to jest zmiana, którą można przeprowadzić szybko dość? Czy to, nie wiem, zmiana pokoleniowa, a może dotycząca nauczania w ogóle nauczycieli, prawda, którzy tej matematyki potem uczą. I chodzi mi o taką zmianę, którą wy, naukowcy w uczelniach wyższych technicznych, odczulibyście na pewno, że no, uległ poprawie ten poziom wiedzy studentów, kandydatów na studentów, który dzisiaj no, jest, tak jak pani powiedziała, no, niewystarczający.
Patrząc na cały system nasz edukacji i to nauczanie od szkoły podstawowej, to myślę, że wprowadziłabym taką zmianę, która jednakowoż wymagałaby więcej czasu poświęconego matematyce. To znaczy
więcej godzin, krótko
więcej,
mówiąc,
tak? Więcej godzin, więcej uwagi też poświęconej matematyce, bo myślę, że takim czymś, co mogłoby skutkować u nas na studiach w podejściu do matematyki, byłoby od samego początku zadawanie takiego pytania, nie jak coś policzyć, tylko dlaczego to liczymy. I gdybyśmy nadali właśnie taki kontekst temu nauczaniu matematyki, przy wprowadzaniu każdego najdrobniejszego jakiegoś kolejnego narzędzia matematycznego, to spowodowałoby to, skutkowałoby to na studiach właśnie takim krytycznym, myślę, podejściem w ogóle do traktowania problemów inżynierskich, czyli nie bezmyślne takie, nie, jak
liczę
to
i nie
policzyć.
Wiem po co właściwie.
Tak, dokładnie, tylko podstawiam, liczę. Co, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, może przecież za nas zrobić AI, mogą za nas zrobić nowoczesne technologie, ale właśnie dlaczego my to liczymy? Dlaczego jest nam to potrzebne? Czyli moim zdaniem takie podejście budowałoby w uczniach od samego początku krytyczne myślenie. A to w szczególności w dobie AI jest nam najbardziej potrzebne.
Ja się zastanawiam, czy na studiach, gdzie kształcą się przyszli nauczyciele matematyki, te programy również nie powinny ulec jakiejś, programy studiów, ich nauczania nauczycieli nie powinny ulec zmianie. Właśnie chociażby w jakimś stopniu pewnie to się tam jest modyfikowane, no bo mamy, prawda, AI i inne możliwości, o których na pewno ci nauczyciele wiedzą. Dzieci używają przecież sztucznej inteligencji. Ona jest dostępna. I pytanie, czy powinniśmy zaczynać od szkoły, od dzieciaków, czy jednak powinniśmy zaczynać te reformowanie od programu studiów i nauczania i wpuścić na rynek edukacyjny nauczycieli zupełnie inaczej przygotowanych niż ci, którzy pracują obecnie, żeby oni troszkę inaczej podeszli do sprawy. Tutaj była kiedyś gościem szefowa pani profesor Joanna Mytnik, która zajmuje się nowoczesną edukacją na Politechnice Gdańskiej też między innymi. Mówiła, że to jest okres 10 lat, kiedy powinna zajść ta zmiana i ona będzie widoczna, że to pokolenie kolejne dzieciaków, które pójdzie do szkoły, nie będzie już chciało się uczyć tak, jak w tej chwili jest nauczana matematyka. Pani się zgadza z tym?
Bezwzględnie zgadzam się z tym i dużo się mówi generalnie o tym, że zmianie powinny też ulec standardy kształcenia nauczycieli, programy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.
Bo mamy taką, jesteśmy przed dzień takiej rewolucji, jak rewolucją był w pewnym momencie wprowadzenie wprowadzenie internetu, tak, prawda, to teraz mamy tą sztuczną inteligencję, która jest jeszcze bardziej zaawansowaną technologią, i, a szkoła jest jakby cały czas w XX albo nawet XIX wieku.
Tak, tak, mamy tak zwaną szkołę pruską, prawda, w naszym systemie edukacji. I tutaj jak najbardziej zgadzam się z opinią pani profesor Mytnik, dyrektorki Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, że to kształcenie nauczycieli, a później to, o czym ja mówiłam, sposób kształcenia uczniów i też uwzględnienie ich obecnych sposobów uczenia się muszą ulec zmianie.
Pani profesor, korzystając z pani obecności w studiu, chciałam zapytać troszkę o plany Politechniki Gdańskiej, o strategię uczelni do 2030 roku. Jakie są najważniejsze filary, na których opierać się będzie rozwój uczelni i to, w jakim kierunku wy chcecie iść? Właśnie też w kontekście może właśnie nie tylko badań naukowych, ale też kształcenia tej dydaktyki.
Tak, no przede wszystkim zależy nam na tym, aby być uczelnią badawczą o międzynarodowej rozpoznawalności. Ale oczywiście mówimy tutaj o badaniach, zresztą też, jak pani redaktor pewnie wie, jesteśmy w programie IDUB, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Teraz przystępujemy do kolejnego konkursu. Będziemy chcieli oczywiście utrzymać ten status uczelni badawczej, ale dla nas równie ważne jak te badania jest także nowoczesne kształcenie.
Proszę przypomnieć słuchaczom, jakie tam były obszary badawcze wskazane w tym pierwszym projekcie, bo on się kończy chyba, tak? Teraz drugi konkurs. Czy będą nowe obszary nauki, które będziecie chcieli rozwijać w taki sposób właśnie z większym naciskiem?
Mamy oczywiście zostały określone w pierwszym IDUB-ie priorytetowe obszary badawcze, ale tutaj jakby nie przewidujemy wielu zmian, ani też nie widzimy potrzeby wprowadzania czegoś zupełnie nowego. Bardziej zależy nam na tym, aby pojawiały się badania na styku różnych dziedzin, na styku tych różnych obszarów, i ciągle ważna jest dla nas, i zresztą obserwujemy też, jakie są potrzeby ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, tak? Czyli mamy energetykę jądrową, tak? Mamy inżynierię biomedyczną, mamy odnawialne źródła energii i tak dalej. I no
to są te kierunki istotne, tak, też z punktu widzenia gospodarki, prawda?
Dokładnie, dokładnie. Natomiast dużo może się też zadziać nowego na styku właśnie tych wszystkich, no nie tylko tych, ale też różnych.
Myślałam, że
obszarów.
Pani powie coś o naukach podstawowych właśnie, o matematyce, o fizyce.
No, jak sama nazwa wskazuje, nauki podstawowe leżą jakby u podstaw tego wszystkiego. Czyli jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii, energetyce jądrowej, to tam tą podstawą piramidy wiedzy, powiedzmy, jest właśnie ta matematyka i fizyka.
Czy ten projekt, inicjatywa badawcza, on się w jakiś sposób w pani opinii z doświadczenia tych ubiegłych już lat, no i na przyszłość przekłada na przykład na jakość kształcenia studentów?
Bezwzględnie. To dla mnie, dla nas na Politechnice Gdańskiej to jest takie sprzężenie. Bo jeśli prowadzimy nowoczesne badania, to nasi naukowcy, nauczyciele akademiccy dysponują tą nowoczesną wiedzą i mogą te aktualne trendy, aktualną wiedzę przekazywać studentom. Więc wtedy to, czego uczymy, jest aktualne i no, odpowiada też na potrzeby rynku pracy. Tak, gdy wypuszczamy takich absolwentów.
Czyli też praktyka przez taką działalność naukową, tak? Uczenie się,
tak,
później.
My staramy się też naszych studentów wciągać w takie działania naukowe, projekty badawcze, mamy na Politechnice Gdańskiej zespołowe projekty badawcze, czyli też staramy się kształtować w nich te kompetencje miękkie.
Słynne już projekty dotyczące chociażby tych urządzeń marsjańskich, prawda?
Tak, to pewnie pani redaktor ma na myśli też działalność kół naukowych, tak. Być może. Mamy też różne projekty typu dual use, też o nich ostatnio głośno było w mediach, więc ale tam wszędzie są też nasi studenci. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że oni od samego początku studiów w zasadzie mogą już zostać gdzieś wciągnięci w tą taką działalność badawczą, naukową, czy to gdzieś w konkretnych projektach prowadzonych przez pracowników naukowych, czy też po prostu działając w kołach naukowych ze swoimi rówieśnikami.
Pytając panią o studentów, o kształcenie studentów, o ich działalność naukową, o ich aktywność w tym zakresie. Chciałabym też wrócić do tematu sztucznej inteligencji. Czy student dzisiaj wychodząc z Politechniki Gdańskiej, kończąc edukację, kończąc studia, będzie potrafił współpracować z AI? Czy może powinien się bać, że ta sztuczna inteligencja go w pewnym momencie po prostu zastąpi? Czy to jest, jakie pani zdanie jest na ten temat i czy uczelnie w ogóle podejmuje się taki dialog w ramach uczelni? No co tutaj powinniśmy zrobić, czy zmieniać programy nauczania, wprowadzać więcej właśnie tych nowoczesnych technologii również w programy nauczania?
Ja bym powiedziała w ten sposób, że my chcemy oswoić przede wszystkim studentów.
Bo jest dużo lęku, prawda?
Tak.
Że coś się zadzieje za 5-10 lat, ja mogę być niepotrzebny, bo będzie po prostu sztuczna inteligencja za mnie pracować.
Moim zdaniem kluczowe jest mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji jako właśnie takiego narzędzia. I my na Politechnice Gdańskiej mamy też przygotowane pewne zasady stosowania, wykorzystania sztucznej inteligencji. My tego nie zabraniamy, bo to przecież byłoby bez sensu. Ale kluczowe jest nauczenie studentów takiego mądrego wykorzystania i też krytycznego podejścia do tego, co otrzymujemy jako tą odpowiedź, jako ten efekt wykorzystania sztucznej inteligencji. Czyli oczywiście sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka na poziomie tych podstawowych,
powtarzalnych jakichś
powtarzalnych, czynności, tak? Rutynowych, tak, czynności, ale zależy nam na tym, żeby właśnie ten absolwent Politechniki Gdańskiej miał te kompetencje na wyższym poziomie, gdzie potrafi krytycznie podejść właśnie do otrzymanych wyników.
On kontroluje sztuczną inteligencję, tak. A nie odwrotnie, ona kontroluje jego, tak?
Dokładnie tak, w tą stronę.
Chciałam panią zapytać o rekrutację tegoroczną, bo mamy w tej chwili matury. Rekrutacja rozpoczyna się pewnie jakoś w lipcu, tak?
Nie, wcześniej. Rekrutację, system już uruchamiamy w maju.
Wyniki matur będą później, tak?
Tak, a później już absolwenci szkół średnich wprowadzają pozostałe dane, już gdy znane są wyniki matur. Natomiast konta w naszym systemie rekrutacyjnym będą mogli już wkrótce zakładać.
Dla kogo to jest uczelnia Politechnika Gdańska? Jaki jest ten taki wasz wymarzony student i kogo zapraszacie do siebie?
Powiedziałabym w ten sposób, że czekamy na Politechnice Gdańskiej nie tyle na te osoby, które znają już odpowiedzi na wszystkie pytania, ale takie osoby, które nie boją się ich szukać. I jeszcze nie mówiliśmy wcześniej właśnie o popełnianiu błędów, bo to też jest kluczowe w matematyce. I tutaj też bym chciała dodać, że takie osoby...
Nie chcecie
osoby,
perfekcyjnych, tak?
No właśnie. Nie to, że nie chcemy, ale fajnie jest, jak pozwalamy młodym ludziom samodzielnie szukać.
Uczyć się na własnych błędach.
Popełniać błędy, uczyć się na własnych błędach, bo to, co chcemy właśnie zagwarantować na Politechnice Gdańskiej, to możliwość poznania tego świata, jaki teraz jest, ale też kreowania go na przyszłość.
Ale także jeżeli nie gwarantujecie, że jak będzie kończył uczelnię, to tych błędów popełniać nie będzie, bo my się uczymy całe życie przecież, prawda?
Uczymy się całe życie i mamy prawo przez całe życie na popełnianie błędów. Tylko kluczowe jest oczywiście to, na ile się na nich uczymy. Bo ja też powtarzam moim studentom, nawet ucząc ciągle matematyki, że jeżeli zrobiłeś teraz ten błąd, ty więcej będziesz pamiętał właśnie z tego zrobionego teraz błędu, aniżeli jakby z takiego procesu, gdzie nic się nie
zadziewa.
Wszystko
idzie gładko.
Tak, dokładnie.
Czyli
także pozwólmy sobie na
te
to.
Nowe kierunki, ta rekrutacja, jak to będzie w tym roku wyglądało na pierwszy rok? Wiadomo już, ile osób będzie przyjętych, tyle co w poprzednich latach, czy może zwiększacie gdzieś na których kierunkach nabór?
Raczej porównywalnie w stosunku do ubiegłego roku. Także to będzie ponad 4000 studentów. Będziemy chcieli przyjąć na pierwszy rok studiów. Mamy bogatą ofertę kierunków na pierwszym stopniu. To jest około 40 kierunków studiów.
Coś nowego
także
w tym roku?
Zapraszamy.
Nowości?
No staramy się zawsze coś nowego zaproponować. W tym roku mamy bodajże technologie kosmetyczne, jeśli dobrze pamiętam, na Wydziale Chemicznym. Także też obserwujemy rynek pracy, potrzeby.
No, chyba kandydaci i liczba tych kandydatów na niektóre z kierunków, bo są takie, które się cieszą popularnością od wielu lat. Chociażby tam się nic nie zmieniło, prawda? Tam te najbardziej oblegane kierunki to które są?
To trochę się rotuje w ostatnich latach, bo do tej grupy takich najpopularniejszych kierunków studiów od zawsze należała informatyka, automatyka, robotyka i systemy sterowania, automatyka, cybernetyka, robotyka, budownictwo i zarządzanie. W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy spadek popularności informatyki. Być może jest to związane oczywiście ze sztuczną inteligencją i z taką obawą, że...
I też chyba sytuacja na rynku pracy tam się troszkę zmieniła, jeśli chodzi o branżę informatyczną.
Tak mi się wydaje, ale to też może być właśnie spowodowane pojawieniem się tego nowego narzędzia, który może, tak jak mówiliśmy, w tych prostych obliczeniach zastąpić człowieka. Ale budownictwo. Budownictwo w ubiegłym roku było na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o popularność.
Dużo się w kraju buduje, więc
tak.
Są chętni.
I to chyba wygląda optymistycznie.
Bardzo dziękuję pani profesor. Dr Barbara Wikieł, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektorka do spraw studenckich uczelni, matematyczka, wieloletnia dyrektor Centrum Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej, była moim i państwa gościem. Dziękuję za przyjście
bardzo
do studia. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.